Strefa komentarzy.
Strefa komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, Paweł Trawicki, politolog Uniwersytet Gdański, Ryszarda Wojciechowska zawsze pomoże cały czas razem ze mną w studiu. Przed przerwą o kandydatach na prezydenta rozmawialiśmy, a teraz bym chciał, żebyśmy pomówili o lokalnej polityce i o tym, co dzieje się w Gdyni. Podobno, tak jaskółki zwiastowały i ćwierkały. Miało dojść wreszcie do zawarcia koalicji w Gdyni i ugrupowanie prezydenta Aleksandry Kosiorek, Gdyński Dialog, które wiosną tego roku przejęło władzę w mieście po erze niemalże Wojciecha Szczurka. Miało porozumieć się wreszcie z Platformą Obywatelską i ruchami miejskimi. Platforma i ruchy miejskie miały dostać stanowiska dwóch wiceprezydentów. Dzisiaj ponoć miało być to ogłoszone. Żadnej konferencji prasowej na razie nie ma w zapowiedziach, niczego się nie spodziewamy. No i co będzie z tą Gdynią? Czy będzie skazana jednak na samotne rządy Gdyńskiego Dialogu? Czy dojdzie do koalicji? Jak co z waszych informacji wynika, w którą stronę ta gdyńska łódź popłynie, Ryszardo?
No, nie ma wyjścia prezydent Kosiorek, dlatego że niedługo będzie uchwalenie budżetu i muszą się po prostu dogadać. Ona musi mieć większość przy tak ważnych sprawach. No, układają się już od pewnego czasu. Układali się tuż po wyborach, ale był tam jakiś hamulcowy, który zahamował. Podobno tego hamulcowego już odsunięto. Tak się mówi, że to chodziło o pana Zmudę Trzebiatowskiego, który był jakby ojcem tego sukcesu, prezydent Kosiorek. Ale co tak tam naprawdę się dzieje, to nie wiemy, dlatego że ani jedna, ani druga strona specjalnie pary z ust nie puszcza. Moim zdaniem są skazani na współpracę, bo inaczej w Gdyni będzie zastój i no, widać już po poprzednich decyzjach, jaka była gorąca atmosfera podczas sesji, kiedy próbowano podejmować ważne decyzje dla miasta. No, musi być jednak ten układ, przychodzi mi tak do głowy, chociaż to jest brzydkie słowo.
Kiedyś to słowo miało bardzo dużą konotację.
No teraz
dzisiaj
tak,
bywa różnie.
Tak, ale musi być jednak ta współpraca. I ona musi być właśnie
systematyzowana. To znaczy, ja myślę, że my wiemy, co tam się dzieje. To znaczy tam to było mówione nawet wprost. Kwestia zawarcia tej koalicji w Gdyni rozbijała się od dwóch wiceprezydentów dla Koalicji Obywatelskiej. Dlaczego to tak długo trwało? Ja mam wrażenie, że z powodu takiego dosyć niesymetrycznego wyniku tych wyborów. To znaczy, z jednej strony pani Kosiorek pewnie wygrała wybory na prezydenta miasta.
I ją większość mieszkańców postrzega jako zwycięzczynię, tak?
Tak. I ona siebie sama postrzega jako zwycięzczynię tych wyborów, ale z drugiej strony w Radzie Miasta jednak tej większości nie ma. Tam więcej mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska razem z Ruchami Miejskimi i Lewicą. I oni uważają, że też powinni siedzieć przy tym stole. I te negocjacje rozbijały się o to, czy będzie jeden wiceprezydent dla Koalicji Obywatelskiej, czy dwa. I cały czas to jak gdyby tak trwali przez te pół roku w takim żelaznym uścisku negocjacji. No ale dobrze, ja uważam, że to dobrze, że z tego uścisku teraz wychodzą, bo to dobrze po prostu dla miasta Gdyni. To nie jest dobra sytuacja, kiedy ugrupowania, które miały tworzyć koalicję, i to było zapowiadane przed wyborami jeszcze, nie mogą się dogadać. Tak jak tutaj Rysia wspomniała, przed nami uchwalenie budżetu i cała masa innych ważnych dla miasta uchwał. To buduje pewną stabilność w mieście, no i też daje gwarancję, że te rządy Aleksandry Kosiorek potrwają dłużej, bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli by to potrwało do wiosny, to niewykluczone,
że
Koalicja Obywatelska nie wniosłaby wniosku o przedwczesne wybory, referendum, odwołanie prezydenta nawet.
Panie doktorze,
mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami.
Panie doktorze, im gorzej, tym lepiej. Taka zasada w polityce też na tak niskim lokalnym szczeblu potrafi grać?
No właśnie największą i najtrudniej politykę robi się na poziomie lokalnym, dlatego że na poziomie lokalnym jest wielu liderów. Na poziomie krajowym jest ten jeden lider, wąskie grono. Tutaj będziemy mieli naprawdę wiele osób zaangażowanych. Ja bym tutaj w takim telegraficznym skrócie troszeczkę przebiegł przez historię tego samorządu i prezydentury. No bo tak, mamy lata 90. pojawia się samorząd, taki samorząd miejski czy gminny, potem mamy 98. dodajemy do tego powiatowy i wojewódzki. 2002 mamy bezpośrednie wybory i później teraz ta dwukadencyjność, czyli co jakiś czas jest jakaś reforma. I my mamy taką pewną zaszłość, dlatego że rzeczywiście w Gdyni wojna o wiceprezydentów jest bardzo podobna do tej, która była, no może nie wojna, ale spór o wiceprezydentów w Gdańsku. Przecież też mieliśmy taką sytuację, że nie od razu sprawa się pięknie ułożyła i to by też troszkę wskazywało na to, że Koalicja Obywatelska, jeżeli pewnie rządzi samodzielnie jak w sejmiku, to nie ma problemu, tylko tam zawsze jedno miejsce w zarządzie dla jakiegoś koalicjanta albo domniemanego koalicjanta. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście realnie trzeba się porozumieć, no to są perturbacje. I teraz tak, prezydent pochodzący z wyborów bezpośrednich jest organem wykonawczym. Natomiast wiceprezydenci i tak naprawdę zastępcy prezydenta, bo mamy wicemarszałków, bo tam jest zarząd kolegialny, a tutaj jest jeden. Pani prezydent u nas w Gdyni,
która sobie dobiera po prostu
i dobiera zastępców.
Wedle uznania.
Więc tak naprawdę, jeżeli nawet buduje się koalicję w Radzie, to ten koalicjant z Rady Miasta ma umiarkowane, powinien mieć umiarkowane aspiracje, jeśli chodzi o zastępców prezydenta, więc to jest taka, bym powiedział, mentalna zaszłość trochę, która jeszcze pokutuje. Ale oczywiście mając, mówiąc kolokwialnie, mając wiceprezydentów, lepiej robi się tą lokalną politykę. Bo nie ukrywajmy, jest takie powiedzenie samorządowcy, ale to są po prostu lokalni politycy. I lokalni politycy, którzy mają wsparcie swojej macierzystej partii i ta siła inercji krajowej polityki, no bardzo pomaga w zarządzaniu miastem, gminą, powiatem, województwem.
I tutaj będziemy stawiali kropkę dzisiaj, bo czas nam się kończy niestety, a czas nieubłagany, jak zwykle z nami wygrywa. Ryszarda Wojciechowska, tygodnik i portal internetowy zawsze pomoże.
Dziękuję.
Maciej Sandecki, redaktor naczelny Dziennik Bałtycki oraz dr Paweł Trawicki, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, byli dzisiaj gośćmi strefy komentarzy Radia Gdańsk, którą wyprodukowała Katarzyna Piekła, a prowadził Kuba Kaługa.
Strefa komentarzy. Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dziś profesor dr habilitowana Małgorzata Myśliwiec, specjalistka pediatrii, endokrynologii, diabetologii dziecięcej, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik kliniki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, konsultant województwa pomorskiego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Zaprosiłam panią, żebyśmy porozmawiały o nowościach w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. Tak zresztą anonsowałam tę naszą rozmowę w mediach społecznościowych, co spotkało się z dużym zainteresowaniem, bo cukrzyca typu pierwszego występuje no, dosyć często i jest to ciężka choroba. Co dzisiaj można proponować pacjentom? Co się zmieniło?
Tak jak pani redaktor powiedziała, niestety jest to częsta choroba, bo jest 1 na 200 rozpoznanej cukrzycy typu pierwszego, 200 osób, a częstotliwość nierozpoznanej cukrzycy, o której pewnie sobie jeszcze porozmawiamy, tak zwana prediabetes, też jest na 1 na 200 dzieci. I w ciągu ostatnich 40 lat aż 10-krotnie wzrosła zapadalność na cukrzycę typu pierwszego.
Czyli to chorują głównie właśnie dzieci, znaczy zaczyna się ta choroba u dzieci, tak?
U dzieci, ale coraz częściej również u dorosłych. Poza tym też badania immunologiczne pokazują, że u dorosłych zbyt dużo mówi się, że w 90% występuje cukrzyca typu drugiego, a 10% tylko cukrzyca typu pierwszego. Natomiast badania immunologiczne pokazują, że nie jest niedorozpoznana cukrzyca typu pierwszego u dorosłych. Także ona też występuje, częściej występuje u młodych dorosłych, ale mamy też przypadki, kiedy chorują osoby powyżej 70 roku życia. Natomiast w populacji pediatrycznej niestety wzrasta zapadalność na cukrzycę u dzieci najmłodszych, nawet w wieku przedszkolnym, w wieku 2-3 lat, kiedy no już to dziecko nawet nie pamięta życia bez insuliny.
I to jest choroba autoimmunologiczna, tak?
Tak.
Czyli co co to znaczy?
Cukrzycę typu pierwszego to jest choroba autoimmunologiczna, czyli musimy ją potwierdzić obecnością przeciwciał przeciw komórkom beta trzustki. Przynajmniej dwa dodatnie przeciwciała, ich poziom wysoki mówi nam o cukrzycy
czyli
typu pierwszego.
Czyli organizm dziecka produkuje przeciwciała, które niszczą te komórki i w związku z tym nie jest produkowana insulina.
To można powiedzieć tak,
tak
w sposób bardzo, bardzo skrótowy, bo za niszczenie komórek beta trzustki jest autoagresja, zaburzenia odporności komórkowej, czyli komórka własna, komórka beta trzustki staje się pod wpływem różnych czynników środowiskowych autoantygenem, rozpoczyna się aktywacja tak zwanych niedobrych limfocytów efektorowych, które rozwijają całą sieć cytokinową. I te cytokiny, mówiąc jak gdyby wprost, niszczą te komórki beta trzustki i coraz więcej. To są tak zwane czynniki prozapalne, natomiast coraz jest mniej antyzapalne. I zaburzona jest również odporność humoralna, czyli limfocyty B, które produkują właśnie te przeciwciała, które możemy oznaczyć w surowicy krwi u dziecka z cukrzycą typu pierwszego.
To przejdźmy w takim razie do tych nowości. Co nowego dobrego dla pacjentów?
Dużo dobrego dla pacjentów, ale też tu trzeba powiedzieć jasno, do 26 roku życia, ale za chwileczkę powiem, że też rozpoczęto bardzo intensywne rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, aby również to dobro, które mamy u pacjentów w populacji pediatrycznej, również przeszło na pacjentów powyżej 26 roku życia. Przede wszystkim od 1 stycznia 2024 roku mamy dostępne w ramach świadczenia odrębnie kontraktowanego refundację pomp insulinowych, tych najlepszych. My mówimy to zaawansowane pętle hybrydowe, zamknięte. Co to są te zaawansowane pętle? To są pompy insulinowe, które są zintegrowane z systemem ciągłego monitorowania glikemii, ta integracja, ten cały system, pompa plus system monitorowania glikemii tworzy tak zwaną sztuczną trzustkę, czyli reaguje na niskie poziomy albo trend niskich poziomów glikemii, zatrzymuje podaż insuliny w tej sytuacji, podaje bez udziału pacjenta w sposób automatyczny małe dawki insuliny, jeżeli jest trend zwyżkowy w kierunku hiperglikemii, ale również też zmienia bazę w insulinie.
I to jest dla każdego do 26 roku, który
do 26 roku życia, aczkolwiek nasz szpital, jak wiemy, mam ogromny zaszczyt pracować w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i dyrekcja pozwala nam zakupować najlepsze te pompy insulinowe. One, mówiąc potocznie, zjadają, pochłaniają całe to świadczenie, które jest pozwala na refundację pomp insulinowych. Natomiast są tak zwane pompy, które nie są zintegrowane z systemem ciągłego monitorowania glikemii. One są tańsze, więc wiele szpitali w Polsce wręcz nakazuje lekarzom zakupywać pompy, które są właśnie tańsze, żeby z tego świadczenia odrębnie kontraktowanego zostały pieniążki.
Ale pani profesor, czy tą pompę może mieć każde dziecko? Czy musi spełnić jakieś wyśrubowane, bo często tak jest, że są jakieś wyśrubowane kryteria, które trzeba spełnić, żeby taką pompę dziecko dostało? Czy to jest kwestia tylko właśnie organizacyjna zakupu przez placówkę takiej, a nie innej pompy?
Ja i cały nasz zarząd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, sekcji pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, jak i wytyczne międzynarodowe mówią, że każde dziecko, każdy pacjent ma prawo do leczenia najlepszą pompą insulinową. Nie powinno być żadnych kryteriów wykluczenia. Oczywiście ci pacjenci, którzy chcą leczyć się tą pompą, którzy są w stanie całą tą technologię poznać. Jedynie choroba psychiczna jest jak gdyby przeciwwskazaniem. Natomiast każdy pacjent powinien otrzymać taką pompę insulinową i jedynym właśnie takim kryterium, które nie pozwala, czy może kryterium, barierą, która nie pozwala szpitalom, albo też taka decyzja jest dyrekcji, to jest właśnie jej koszt, który pochłania całe świadczenie odrębnie kontraktowane. Dlatego też toczymy rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, z Narodowym Funduszem Zdrowia, aby w ramach tego świadczenia odrębnie kontraktowego rozłożyć te środki i podzielić na świadczenie tej refundacji pomp insulinowych, które są zintegrowane właśnie z systemem ciągłego monitorowania glikemii i wycenić to świadczenie wyżej, a zabrać świadczenie, kiedy zakupujemy pompy tańszej. Tak naprawdę bezkosztowo możemy zwiększyć możliwość refundacji u wszystkich pacjentów i wtedy dyrekcja szpitali nie będzie miała, że tak powiem, pretensji do lekarzy, dlaczego kupują tylko pompy. Także ona absolutnie jest ta pompa insulinowa dla wszystkich pacjentów. Niestety jesteśmy jednym z 4 krajów europejskich, obok Bułgarii, Łotwy i Estonii, gdzie barierą jest wiek refundacji tych pomp insulinowych, czyli w Polsce jest to wiek do 26 roku
refundacji,
życia.
Refundacji, tak?
Refundacji. Bo... Natomiast oczywiście każdy może zakupić, ale to pompa jest dosyć droga. Poza tym też, no i koszt utrzymania tej pompy. Ale tu też mamy duże światełko w tunelu. W tej chwili Ministerstwo Zdrowia pochyla się nad tym problemem. Liczy koszty. Przekazaliśmy, że to nie są takie wielkie koszty. Natomiast to, co uzyskamy stosując te pompy insulinowe,
korzyści
są ogromne. Jest to policzone. Tam, gdzie jest refundacja w krajach europejskich, pokazano jednoznacznie, że wydłuża czas życia pacjenta już po 3 latach stosowania o 3 lata i wydłuża też o 3 lata czas bez powikłań. Mało tego, po 3 latach pacjent, pomimo że kupuje się drogie pompy, to po 3 latach z powodu właśnie mniejszej ilości hospitalizacji, mniejszej absencji pracy, tam jest około 30 czynników, samo dobro powoduje, że pacjent 700 euro po roku stosowania właśnie tej pompy, po 3 latach stosowania tej pompy, rocznie zostawia 700 euro.
Pani profesor, a jeśli chodzi o inne korzyści, które mogliby mieć pacjenci, a nie są one do końca dostępne jeszcze w Polsce, albo może już są i są nowościami, o których moglibyśmy powiedzieć?
To dla pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu pierwszą, to nowością właśnie jest ten dostęp do pomp tych zintegrowanych, inteligentnych pomp insulinowych. Natomiast wszystkie siły skierowane są zarówno na zjazdach w międzynarodowym zjeździe ISPA, to jest Międzynarodowe Towarzystwo Diabetologii Dziecięcej, czy też Europejskie Towarzystwo Diabetologiczne. Gro wykładów było poświęconych właśnie okresowi, w którym nie ma żadnych manifestacji klinicznej, ale wiemy, że jest już, rozwija się cukrzyca. W tej chwili rozpoznaje się cukrzycę, taka jest definicja, w typu pierwszego, w momencie, kiedy podajemy, jest pierwsza podaż insuliny. To jest oczywiście bardzo błędne. W książce, której jestem współredaktorem naukowym diabetologii wieku rozwojowego, już o tym zupełnie nie piszemy. Piszemy o innej definicji cukrzycy typu pierwszego i wyróżniamy stadia. W momencie, kiedy do nas pacjent przyjeżdża z rozpoznaną cukrzycą, charakterystycznymi objawami klinicznymi, tutaj należy absolutnie przypomnieć, pacjent zaczyna więcej pić, więcej oddaje moczu, chudnie, triada objawów niby bardzo charakterystycznych, ale niestety do nas trafiają ponad 50% pacjentów w stanie zagrożenia życia, jeżeli kwasicy ketonowej. To jest to tak zwane trzecie stadium cukrzycy.
Czyli ile to jest czasu od momentu, kiedy cukrzyca zaczęła się tak realnie rozwijać, tak średnio? Ile to może...
W zależności od predyspozycji genetycznej to jest kilka lat, bądź też kilkanaście lat. Im starszy pacjent, im dorosły, to ten okres niemy klinicznie może być wydłużony. U dziecka najczęściej jest to do 10 lat. Moment rozpoznania tak zwanego stadium pierwszego cukrzycy to jest moment, kiedy wykrywamy proces autoimmunologiczny. Czyli wykrywamy dwa przeciwciała. I to już mówi nam o rozpoznaniu cukrzycy typu pierwszego, no, stadium
rozumiem,
pierwszego.
Że w dzisiejszych, w obecnych możliwościach, jakie ma ochrona zdrowia, to się pewnie niezmiernie rzadko zdarza, żeby ktoś wykonał takie badanie dziecku, nie wiem, 2-3-letniemu, żeby sprawdzić, czy rozwija się ta cukrzyca i oznaczał te przeciwciała. A powinno się tak robić? Nie wiem, masowo, czy u niektórych tylko
absolutnie
dzieci?
Absolutnie tak, bo jak pokażę historię naturalną cukrzycy tej pełnoobjawowej, rozwoju cukrzycy pełnoobjawowej, czy tego stadium pierwszego cukrzycy, to na naszych oczach my dosyć często mamy rodziców, którzy chcą sprawdzić, czy u dziecka nie rozwija się cukrzyca typu pierwszego, ponieważ pokazujemy różne możliwości wydłużenia tego właśnie okresu stadium pierwszego, stadium drugiego cukrzycy, czyli kiedy nie ma tej manifestacji klinicznej. Czyli stadium pierwsze cukrzycy, kiedy pojawiają się przeciwciała, no na naszych oczach w pewnym momencie dochodzi do zaburzeń w gospodarce węglowodanowej, czyli rozwój już stadium drugiego cukrzycy. I rozwój już tej pełnoobjawowej cukrzycy to jest kwestia już kilku lat niestety. Co to znaczy zaburzenia gospodarki węglowodanowej? Prawidłowy poziom glikemii naczy to jest między 70 a 99. Jeżeli jest poziom glikemii między 100 a 125 naczczo wykonany z osocza krwi żylnej, to wówczas już rozpoznajemy tak zwaną nieprawidłową glikemię naczczo.
Ale to dziecku małemu powinno się zmierzyć poziom tak zwany glukozy, tak? Ten poziom, glikemii, tak? Poziom, czyli poziom. Można to zrobić i to już będzie widać. Jeśli
i
dziecko...
to będzie widać, jeżeli ten poziom glikemii, dwukrotny poziom glikemii jest między 100 a 125, to już mamy nieprawidłową glikemię naczczo, albo u dziecka trochę starszego możemy wykonać test doustnego obciążenia glukozą i wówczas w drugiej godzinie testu poziom glikemii jest między 140 a 199.
No dobrze, ale zna pani pediatrów, którzy wykonują takie badania standardowo dzieciom?
Niestety nie wykonują, no bo tak naprawdę nie można było nic zaoferować tym pacjentom, tak? Czyli jest świadomość, wydawałoby się, że no jest świadomość, że rozwija się u mnie cukrzyca i co z tego? To są ogromne korzyści. Po pierwsze, zapobiegamy rozwojowi kwasicy ketonowej. Jeżeli mamy świadomość, że ta cukrzyca się rozwija, no to rodzic dziecka nie doprowadzi do momentu, kiedy mamy tą kwasicę ketonową. Przypominam, ponad 50% do nas dzieci trafia i jest to stan absolutnie zagrożenia życia. Czyli to jest obrzęk mózgu, kwasica keton, to nie jest wcale obojętne dla rozwoju młodego człowieka.
Czyli to jest spowodowane bardzo długim utrzymywaniem się wysokiego poziomu glikemii.
Niszczenia komórek beta-trzustkowych, ponad 90% komórek zostanie zniszczonych.
Braku jeszcze objawów jakby cukrzycy, tak? Tak. Rozwija się ta kwasica ketonowa, która potem...
I często jest nierozpoznawana przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ to są tak zwane maski cukrzycy. Z powodu dużego odwodnienia pojawia się takie naloty na migdałkach, jest to po prostu włóknik,
czyli co, dziecko jest leczone... Zupełnie innego.
Angina, tak, jako angina. Kwasice ketonowe są dosyć silne, bóle brzucha, więc rozpoznawane jest jako zapalenie wyrostka robaczkowego. Więcej oddaje moczu, pojawiają się wyprzenia w okolicy narządów moczowo-płciowych. No to lekarze myślą, że to jest po prostu zakażenie układu moczowego. Jak jest duże odwodnienie, mogą być zmiany osłuchowe.
A wystarczy tylko zrobić poziom glukozy,
wystarczy, absolutnie. Jeżeli... Tak? Rodzic mówi, że dziecko więcej pije, więcej oddaje moczu, absolutnie należy wykonać poziom glikemii i najczęściej, że są już te objawy kliniczne, to ponad 90% komórek beta-trzustkowych jest zniszczonych i absolutnie najczęściej poziom glikemii już jest powyżej 200. Więc to jest pierwsza korzyść, jeżeli zbadamy wcześniej stadium pierwsze albo stadium drugi cukrzycy.
A pani profesor, jakie w takim razie procedury, badania, nie wiem, wydane, jakieś wytyczne powinny zostać wydane albo potrzebne są w ogóle lekarzom pierwszego kontaktu, żeby tą cukrzycę rozpoznawać na etapie takim wczesnym, właśnie jak dziecko ma 2 lata, nie jak ma 10, kiedy już jest w pełni rozwinięta. I co wtedy robić właściwie, nawet jeśli się rozpozna?
Znaczy najlepiej, jeżeli idąc śladem innych krajów europejskich, na przykład Włoch, są badania przesiewowe. Tak jak są badania przesiewowe w kierunku zaburzeń gospodarki lipidowej i rozpoznanie hipercholesterolu rodzinnego, które za chwileczkę też powiem. Wówczas, badając poziom przeciwciał, możemy wykryć to stadium pierwsze i stadium drugie cukrzycy.
To jest jakieś bardzo drogie, skomplikowane badanie?
Nie, żadne, to jest po prostu z próbki krwi. Jeżeli pobieramy, bo po raz pierwszy, chciałabym tu szerzej o tym powiedzieć, po raz pierwszy w ramach bilansu sześciolatka będziemy mogli oznaczać poziom lipidów, czyli do tej pory badanie bilansowe wiązało się z takim nieinwazyjnym badaniem,
czyli nie ma kucia.
Udało się, po raz pierwszy jest możliwość ukucie dziecka i Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w dniu bardzo niedawno, bo 18 listopada tego roku wydała opinię pozytywną w kierunku badania lipidogramu w czasie bilansu sześciolatka i dzięki temu torujemy też dla innych badań, czyli jednocześnie pobierając próbkę krwi na lipidogram, możemy oznaczyć przeciwciała, tak jak jest na przykład we Włoszech, w Niemczech, a nawet na przykład celiakia, która też jest bardzo często utajona, też bada się konkretne przeciwciała.
Czyli za tym jednym badaniem można by było kilka oznaczyć sprawdzić, czy nie rozwijają się jakieś choroby u takich sześciolatków. Od kiedy to funkcjonuje? Czy już funkcjonuje, czy będzie dopiero?
No jest, mamy pozytywną opinię Agencji Technologii Medycznej, taryfikację wprowadzenia badania przesiewowego w kierunku hipercholesterolemii rodzinnych, badanie lipidogramu, co to znaczy lipidogramu, czyli cholesterol całkowity, trójglicerydy, LDL cholesterol, nie HDL cholesterol, to nam...
No i znajdą się tacy, którzy pytają, po co u takiego dziecka sześcioletniego? Przecież to jest choroba starych ludzi. Cholesterol wysoki, gdzie to
niestety hipercholesterolemia rodzinna jest to choroba, która się dziedziczy w sposób autosomalnie dominujący, czyli jeżeli ojciec lub mama jest chora na tą chorobę, to ryzyko przekazania dziecku jest bardzo wysokie, bo aż 50%. I niestety żadna dieta, żadny wysiłek fizyczny nie jest w stanie zdegradować LDL, tego niedobrego cholesterolu, ponieważ mówiąc tak bardzo uproszczony sposób, receptory na wątrobie, receptory dla LDL cholesterolu są mniej aktywne albo w ogóle nieaktywne.
I to grozi pacjentowi czym? Cukrzycą właśnie też między innymi?
Jeżeli chodzi o hipercholesterolemię rodzinną, to przede wszystkim grozi tym, że w wieku 40-45 lat występuje zawał mięśnia sercowego, często niestety kończący się zgonem. To oczywiście u pacjentów, których nie zdiagnozowano hipercholesterolemii rodzinnej, nie zdiagnozowano i nie leczono. Tutaj dane statystyczne są dramatyczne, bo 60 roku życia nie osiąga 50% mężczyzn i 30% kobiet.
Czyli nasze... zawał występuje w młodym wieku, można
bardzo
powiedzieć. To są takie
wieku.
Młode zawały, które wszystkich dziwią.
Tak, taki
młody człowiek.
To są osoby szczupłe, wysportowane, to nie jest związane z przejedzeniem, nie są to pacjenci otyli. Po prostu jest to choroba, której się nie wykrywa, ponieważ ona poprzez okres dzieciństwa przebiega w sposób całkowicie bezobjawowy. I no, tylko badania przesiewowe pozwolą nam na wykrycie tej choroby.
To wróćmy jeszcze do tej cukrzycy typu pierwszego. Mm-hmm. Przy okazji już tego kucia,
tak,
tego sześciolatka, który podejrzewam zadowolony no nie będzie, mało który, można by było również wykonywać badanie w kierunku
cukrzycy.
Poziomu glikemii, tak?
Glikemii, ale przede wszystkim przeciwciała. Przeciwciała, które są charakterystyczne dla procesu autoimmunicznego, czyli takiego no, degradujące komórki beta-trzustki.
I oto teraz jest ta dyskusja, żeby właśnie dołączyć to badanie?
Na razie jeszcze tej dyskusji nie ma, bo bardzo w pierwszej kolejności chcielibyśmy bardzo mocno wprowadzić, bo tylko czeka już, mamy pozytywną opinię Agencji Technologii Medycznej wprowadzenia przy bilansie sześciolatka właśnie badanie lipidogramu. Czekamy na podpis pani minister zdrowia. Natomiast w momencie, kiedy utorowaliśmy ścieżkę prowadzenia pobrania krwi dla dziecka w kierunku lipidogramu, powoli będziemy, oczywiście musimy to mocno uzasadnić, dlaczego chcemy wprowadzić badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego. I tak jak pani redaktor mnie pytała, to oczywiście chociażby będzie to prewencja rozwoju kwasicy ketonowej przy już takim manifestacji klinicznej cukrzycy typu pierwszego, ale po drugie już wiemy, że spożywanie mniej produktów o wysokim indeksie glikemicznym spowoduje, że ta cukrzyca będzie się typu pierwszego wolniej rozwijała. Zarówno stadium pierwsze cukrzycy, jak i stadium drugie cukrzycy, ponieważ między innymi przyczyną cukrzycy typu pierwszego jest tak zwana teoria przeładowania. Czyli co to znaczy? Mówiąc takim prostym językiem, wysoki poziom cukrów prostych bombarduje komórki beta-trzustki. One też stają się inne.
Ale powiedzmy to po ludzku. Zwykłe cukry proste, czyli co? Za dużo słodyczy?
Za dużo słodyczy, absolutnie za dużo słodyczy.
Makaronu, chleba?
Tam, gdzie jest mąka, ale mało tego. Wiemy dzisiaj, kiedy zakładamy sobie systemy ciągłego monitorowania glikemii, nawet my lekarze, okresowo, to okazuje się, że pewne produkty, nawet mięsne, wędliny, zawierają cukier, bo wszyscy chcą bardzo smaczne, tak, żeby to wszystko ładnie się błyszczało. Więc
pachniało, błyszczało i smakowało.
I smakowało, oczywiście. Także tego cukru jest bardzo dużo. No, wychodząc dziecko, które w pobliskim sklepie wychodzi z kubkiem słodkiego napoju plus z bułką, w środku jest parówka, która też jest często słodzona, plus ketchup, musztarda, która jest słodzona, to ja wyliczyłam, że to jest około 17 kostek cukru. Czyli oprócz tego, że może rozwijać się i na pewno się rozwinie szybko nadwaga, otyłość, cukrzyca typu drugiego, ale również już teraz wiemy, że również to promuje rozwój cukrzycy typu pierwszego. Czyli po pierwsze zapobiegamy kwasicy kietonowej, po drugie zwalniamy rozwój cukrzycy typu pierwszego, że badania przesiewowe, a po trzecie niedobór witaminy D też może wpływać na rozwój cukrzycy typu pierwszego, więc też ważna jest ta suplementacja i jest to przestrzeń dla terapii biologicznych, która bardzo szeroko się rozwija, która ma na celu zatrzymanie procesu autoimmunologicznego i ochronę pozostałych komórek beta trzustki. Im szybciej rozpoznamy, czyli to stadium pierwsze cukrzycy, tym terapia biologiczna będzie bardziej efektywna.
W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowana Małgorzata Myśliwiec, specjalistka pediatrii, endokrynologii, diabetologii dziecięcej, kierownik Katedry Kliniki Pediatrii, Diabetologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Będziemy za chwilę rozmawiać o tym, co tak naprawdę może tą cukrzycę spowodować i dlaczego tak trudno jest w Polsce zastosować diety dobre dla dzieci, żeby one nie tyły, bo ta otyłość też powoduje rozmaite choroby. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę, ale jeśli Państwo mieliby pytanie do Pani Profesor, to można do nas napisać SMS-a z takim pytaniem 603-06-06-06.
Radiowo, naukowo.